A z nami politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Panie profesorze, czy Polska i NATO zdały egzamin po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski?
Wygląda na to, że tak, dlatego że rzeczywiście tutaj mieliśmy do czynienia z taką skoordynowaną odpowiedzią z udziałem nie tylko polskiego lotnictwa, ale także lotnictwa natowskiego. No a drugim takim ważnym punktem jest to, że już po tym wydarzeniu no, widzimy taką bardzo jednoznaczną solidarność tych państw natowskich, które no, od razu praktycznie rzecz biorąc podjęły bardzo konkretne decyzje dotyczące wzmocnienia tutaj wschodniej flanki. Przyleciały francuskie samoloty, czeskie helikoptery, no a więc widać, że rzeczywiście ta zasada wspólnej obrony, ona tutaj została bardzo poważnie potraktowana. No i samo zagrożenie, które się pojawiło w momencie, kiedy mieliśmy aż tak dużą liczbę tych rosyjskich dronów, które przekroczyły granicę, rzeczywiście rzecz została potraktowana poważnie, nie jako pomyłka, nie jako przypadek, tylko tutaj widać, że zwłaszcza państwa europejskie zdają sobie sprawę, że jest to pewna prowokacja i pewien test nie tylko dla Polski, więc myślę, że ta reakcja była taka, aby troszkę jednak Rosji dać do myślenia.
To jak wytłumaczyć słowa Donalda Trumpa o pomyłce? Czy takich słów powinien używać sojusznik? Czy słuszne są te teorie, że chce on zrzucić odpowiedzialność na Europę na to, że nie udaje mu się doprowadzić do pokoju?
Czy generalnie rzecz biorąc, tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że to, co jest jakby głównym celem Donalda Trumpa, jak się wydaje, to jest to właśnie, żeby ten pokój na Ukrainie po pierwsze się pojawił i po drugie, żeby wszyscy potraktowali to, że jest to akurat zasługa Donalda Trumpa. I widać, że...
No sam mówił, to nie jest moja wojna, to jest no wojna właśnie. Putina i Załęskiego.
Tak jest. I teraz no, widać wyraźnie, że on tutaj stara się doprowadzić do takiej sytuacji, w której z jednej strony Stany Zjednoczone nie będą jakoś bardzo mocno naciskały na Rosję i w ten sposób Trump liczy na to, że doprowadzi do tych rozmów. A po drugie, jeżeli widać tutaj to, co jest związane z taką bieżącą sytuacją, jakby można powiedzieć pomocą Ukrainie, czy właśnie no, obsługą tego konfliktu tak jakby na bieżąco, to Trump to od siebie jak gdyby odsuwa, przenosząc ciężar działania właśnie na państwa europejskie. No ale jeszcze jeden element jest tutaj istotny, to znaczy ja mam wrażenie, że coraz bardziej Trump jest poirytowany tą sytuacją, to znaczy on uważał, że to jest bardzo proste, to znaczy, że on właściwie nakaże pokój i ten pokój nastąpi. Natomiast wygląda
jest
na to...
Jest to jego osobista porażka jakaś.
Tak, no tak to można, w takich kategoriach to można traktować, no ale z drugiej strony Trump to nie jest człowiek, który przyznaje się do porażek, więc jeżeli tutaj rzeczywiście do tego pokoju nie dojdzie, to najprawdopodobniej Trump znajdzie jakiegoś kozła ofiarnego i tutaj no, kilku kandydatów jest. No, na pewno prezydent Zełenski jest takim kandydatem na tego, na kogo można zrzucić odpowiedzialność, ale także być może właśnie na państwa NATO, które no, w sposób niezbyt zdeterminowany na przykład na tą Rosję naciskają. No, choćby ten list Trumpa z ostatnich tygodni, z ostatnich dni, przepraszam, gdzie on doskonale wie, że właściwie przynajmniej dwa państwa w Europie w żaden sposób z ropy czy gazu rosyjskiego nie zrezygnują, więc to wiadomo, że to jest takie żądanie, które jest póki co niemożliwe do spełnienia, no ale właśnie, skoro tak, no to tutaj Stany Zjednoczone mają zdaniem Trumpa swobodę działania.
Wyczuwamy niechęć Trumpa do nakładania kolejnych sankcji na Rosję, natomiast czy zmusi Europę i NATO, by nałożyły cła na Chiny w wysokości, jaką by chciał, od 50 do 100%? Jak piszą niektóre media, bomba atomowa.
Z punktu widzenia oczywiście Stanów Zjednoczonych i osobiście prezydenta Trumpa ta rywalizacja z Chinami jest to dużo ważniejsza część polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych niż Europa, a już na pewno wojna na Ukrainie, więc myślę, że tutaj ten nacisk na sojuszników, żeby także trochę te stosunki z Chinami zaostrzyć.
No bo Chiny mają silny wpływ na Rosję.
No właśnie, więc tu być może to jest w tym kontekście oczywiście można to pokazywać.
Te cła mogą zmienić tą niezależność.
No tak, tylko że musimy pamiętać o tym, że dzisiaj świat zachodni no jest w dużej części uzależniony od tego, co się w Chinach produkuje. To widzieliśmy podczas pandemii, kiedy mieliśmy w Chinach lockdowny, jak bardzo źle wpłynęło to na przemysł w ogóle w świecie, ale oczywiście także i w Europie. To ogromne perturbacje, jeśli chodzi o dostawy różnego rodzaju produktów, towarów i tak dalej. I chyba nikt nie chce, żeby to się powtórzyło.
Panie profesorze, czy zdaliśmy egzamin, jeśli patrząc na Pałac Prezydencki i Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Te relacje były do tej pory osłe. Czy tutaj widzimy ocieplenie tych wizerunków?
A czy nie wydaje mi się? To znaczy tutaj rzeczywiście...
Czy działamy konkret, działamy...
Znaczy przez moment trzeba było pokazać taką jedność i determinację i oczywiście zarówno prezydent, jak i premier zdają się to rozumieć. Natomiast ich otoczenie to już niekoniecznie. To zwłaszcza otoczenie prezydenta Nawrockiego jest tutaj bardzo bojowo nastawione. I skoro przez chwilę nie można było atakować Donalda Tuska, bo trochę nie wypadało, no to cała krytyka skupiła się na ministrze Sikorskim. No i tutaj zresztą widać wyraźnie taką próbę rozgrywania tego rządu trochę od środka, gdzie tutaj urzędnicy prezydenta Nawrockiego wskazują, że no Sikorski to jest ten zły, a Kosiniak-Kamysz to jest ten dobry.
Tak.
Więc tutaj to jest wyraźnie widoczne i no to się raczej chyba nie zmieni, dlatego że te relacje nie są dobre i one dobre nie będą. Oczywiście to zagrożenie zewnętrzne zawsze trochę konsoliduje i powoduje, że rzeczywiście te osoby pełniące najwyższe funkcje w państwie, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, no z takich praktycznych powodów współpracują, no ale już ich otoczenie niekonieczne. No mieliśmy posiedzenie Sejmu przecież w tym tygodniu, kiedy to się wydarzyło, więc można było obserwować, że to ta taka bieżąca polityczna walka, ona nie ucichła ani na chwilę tak naprawdę.
A zakończy się ten spór na linii Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Prezydenta RP?
Znaczy on się pewnie jakoś tam zakończy, dlatego że no, na dobrą sprawę w pewnym momencie...
Kiedy? Polacy mają też dosyć
jest,
z tego.
Jest jakiś wspólny interes i na przykład choćby ta kwestia ambasadorów prawdopodobnie jakiś modus operandi zostanie uzgodniony. Natomiast no wydaje się, że tutaj łatwo nie będzie, dlatego że mamy tutaj wyraźnie do czynienia z takim bardzo głębokim podziałem politycznym i on mimo takich pozorów jedności to on oczywiście nie znika, bo tu wiadomo, że ten, to pęknięcie takie, ta polaryzacja, z którą mamy do czynienia w polskiej polityce, ona nie zniknie tylko z takiego powodu, że kilka dronów przeleciało przez granicę. To jest niemożliwe.
Czy sprawa bezpieczeństwa ociepli wizerunek partii rządzącej i także poprawi notowania premiera Donalda Tuska, które mocno spadały? Będą konsekwencje polityczne ataku dronowego?
Teoretycznie to tak powinno być, że w sytuacji zagrożenia jest taki efekt skupienia się pod flagą. No i to może oznaczać, że te notowania zarówno premiera, jak i prezydenta, one wzrosną, bo w gruncie rzeczy to te dwie osoby jakby koncentrują na sobie właśnie zainteresowanie. No ale pytanie po pierwsze właśnie, czy to zadziała? No i po drugie, przede wszystkim pytanie, jak Polacy, można powiedzieć, zidentyfikują tego, który trzyma tą flagę, prawda? Czy to będzie premier Tusk, czy to będzie prezydent Nawrocki? To w gruncie rzeczy...
Pan
to,
jak co... wyczuwa?
Myślę, że tu otoczenie i premiera, i prezydenta wyraźnie odczuwają tą sytuację. Wiadomo, że tu jest bardzo ważne zarządzanie tymi nastrojami. No i trochę tu chodzi o to, kto tą flagę będzie trzymał, prawda? Gdzie rzeczywiście ci Polacy mają się tutaj skupiać. Oczywiście rząd ma mnóstwo narzędzi, no bo to jednak to rząd tak na bieżąco kieruje różnymi działaniami w zakresie bezpieczeństwa. No ale myślę, że tutaj również i ten ośrodek prezydencki jest niezwykle aktywny. Mamy wystąpienia prezydenta, mamy posiedzenia Rady Gabinetowej, mamy posiedzenia RBN-u, więc widać, że rzeczywiście ta aktywność jest tutaj duża.
Jak pan ocenia pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego? Co możemy uznać za sukces, a co za porażkę na dzień dzisiejszy?
To znaczy generalnie rzecz biorąc, to tutaj żadnych niespodzianek nie ma. To znaczy po pierwsze...
Dobrze wypełnia swoją rolę?
Prezydent zapowiadał aktywność i rzeczywiście ta aktywność jest bardzo wysoka. Prezydent zapowiadał trochę między wierszami, ale jednak zapowiadał walkę z rządem, mówiąc o tym, że Donald Tusk to w ogóle najgorszy premier w dziejach. Polski no, zapowiadał wetowanie. Mamy wetowanie, więc właściwie można powiedzieć to jakichś takich większych niespodzianek.
Będzie utrzymywał tą intensywność blokowania ustaw, myśli pan?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo to
nawet
jest...
te, które wyszły teraz w szybkim tempie ekspresowym legislacyjnie Sejmu, te ustawy także zawetuje?
To zobaczymy, bo dlatego, że tutaj, jak mówię, czasami te względy pragmatyczne będą przeważać, no ale to znajdą się inne, więc tutaj nie należy się specjalnie akurat tym martwić, bo to choćby na przykład mieliśmy weto prezydenta, choćby do, nie wiem, ustawy o ochronie roślin na przykład, prawda?
Więc tutaj, niezrozumiałe przez niektórych, czy Lex Kamilek.
Na przykład, prawda? Więc tu będzie bardzo wiele pretekstów do tego, żeby to weto stosować, bo jednak ta aktywność legislacyjna Sejmu jest tutaj spora, więc jeżeli nie w jednej sprawie, to w drugiej. Ja myślę, że tutaj no przynajmniej do momentu, dopóki istnieje rząd Donalda Tuska i ta obecna większość parlamentarna, no to myślę, że te wskaźniki wet prezydenckich będą szybowały bardzo, bardzo wysoko.
Jest szansa, że ten trend się zmieni. Nastawienie Nawrockiego może zmienić się pod koniec na przykład roku 2027, kiedy Zjednoczona Prawica mogłaby ewentualnie wygrać i stworzyć rząd?
Będzie zależało, jaki będzie wynik następnych wyborów do parlamentu.
Bo może to jakiś element strategii, która ma doprowadzić do przedterminowych wyborów, jak niektórzy mówią.
Niewykluczone, że tak. Natomiast widać wyraźnie, że Karol Nawrocki gra tutaj o całą pulę. To znaczy, wydaje mi się, że w tej chwili już bój idzie nie tylko o to, żeby walczyć z tym rządem, ale zaczyna się także walka o przywództwo na prawicy. Bo tutaj no, jakby wśród zwłaszcza PiSu Konfederacji istnieje takie przekonanie, że oni wygrają następne wybory. No więc pytanie, kto będzie tym głównym rozgrywającym? Czy właśnie liderzy tych partii, czy być może właśnie prezydent? Wydaje się, że ośrodek prezydencki ma takie ambicje, żeby rzeczywiście Karol Nawrocki jako właśnie prezydent, mając za sobą większość parlamentarną po tych nowych wyborach, stał się takim rzeczywiście no, najważniejszym politykiem na polskiej prawicy. To chyba w tym kierunku ta strategia zmierza.
A jakie ambicje ma Radosław Sikorski? Czy chce zastąpić Donalda Tuska?
On ma wszelkie dane ku temu, żeby tak się wydarzyło. Natomiast z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby on wikłał się w jakiś konflikt z Donaldem Tuskiem. To znaczy ja myślę, że jeżeli on miałby być przywódcą w nowej odsłonie właśnie owej koalicji obywatelskiej, czy jakiejś szerszej koalicji przypominającej tą koalicję 15 października, no to się odbędzie raczej nie w atmosferze konfliktu, tylko po prostu w atmosferze jakby przekazania tutaj niejako władzy w ręce kogoś innego. Natomiast z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że w tych czasach, w jakich funkcjonujemy, akurat to, że Sikorski jest ministrem spraw zagranicznych, to jest niewątpliwie bardzo dobre miejsce dla niego, bo to jest rzeczywiście człowiek, który no, po pierwsze na tej dyplomacji zna się dosyć dobrze, kontakty w świecie ma znakomite i mam takie wrażenie, że on się dobrze czuje w tej roli, więc wydaje mi się, że tutaj też no, zmiana tej pozycji to nie będzie dla niego łatwe, natomiast no, niewątpliwie on ciągle ma niespełnione pewne ambicje polityczne i być może on rzeczywiście kiedyś...
No i są tam tarcia pomiędzy Donaldem Tuskiem a nim.
No, jeżeli nawet są, to one są dość umiejętnie maskowane jednak. To znaczy tu chodzi o to, zresztą Donald Tusk generalnie rzecz biorąc stara się, przynajmniej jeśli chodzi o to swoje najbliższe otoczenie, te konflikty jednak trochę maskować. No jeżeli widać te konflikty, no to bardziej gdzieś z koalicjantami, z Lewicą, czasami gdzieś tam z Polską 2050. Natomiast no, chodzi o to, żeby ten projekt polityczny, który w tej chwili właśnie jest no, przygotowywany. Czyli
Koalicja Obywatelska,
czyli
połączenie,
Koalicja
tak?
Obywatelska oprócz Zielonych. Jako nowa partia, prawda? No to oznacza to tyle, że jakieś takie nowe otwarcie nastąpi i pewnie nowe rozdanie. I to ma być ten taki pokaz jedności i pokaz siły ze strony tego środowiska. Więc,
pod przywództwem Donalda Tuska? Czy szykuje się zmiana?
Nie, myślę, że jeszcze... W tej chwili pod przywództwem Donalda Tuska, natomiast myślę, że tutaj chodzi o pokazanie, że rzeczywiście ta grupa polityków wokół Donalda Tuska to rzeczywiście jest silna drużyna, która wspólnie będzie poprowadzi tą nową partię do zwycięstwa wyborczego no, za dwa lata.
Jak ocenia pan relacje obecne Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością?
To znaczy generalnie...
Pisowskie przygłupy, pisowska bezczelność.
To znaczy
takie
generalnie
słowa padły z ust Sławomira Mentzena.
Tak, znaczy ja wracam do tego, co powiedziałem. To znaczy to jest już trochę dzielenie skóry na niedźwiedziu. To znaczy jeżeli jest tak, że te partie mają takie przeświadczenie, że wygrają wybory, no to teraz pytanie, kto tam
tak
będzie...
Tak pokazują sondaże. Łeb w łeb Prawo i Sprawiedliwość i PO. Praktycznie bardzo zbliżony wynik. No i trzecie miejsce Konfederacja.
No właśnie, tylko że Konfederacja ma chyba większe ambicje. To znaczy nawet jeżeli...
Chciałaby rządzić,
do tej
współrządzić.
Z PiS-em by doszło, to myślę, że politycy Konfederacji woleliby, żeby oni byli tym silniejszym elementem tej koalicji, prawda? I w gruncie rzeczy dzisiaj trochę o to chodzi, żeby się od tego PiS-u troszkę odróżnić, to po pierwsze za akcent...
Też nie chcieli Mentzen nie chciał podpisać 10 punktów prezesa.
Na przykład, prawda? Czyli pokazanie, wzmocnienie własnej pozycji.
Z Platformą Obywatelską.
No i teraz prawdopodobnie to jest też, no właśnie, to jest próba wzmocnienia, nawet jeżeli będziemy za PiS-em w ostatecznym rozrachunku, no to właśnie, jeżeli miała być koalicja, to trzeba postawić twarde warunki. I chyba Konfederacja gra właśnie w ten sposób, a te twarde warunki można będzie postawić, jeżeli nie do końca zostaną zatrzaśnięte drzwi, jeśli chodzi o inne kombinacje koalicyjne. Mm-hmm. Stąd no takie, myślę, nie do końca traktowane poważnie w samej Konfederacji, bo jakoś trudno sobie wyobrazić koalicję z udziałem, nie wiem, na przykład powiedzmy Tuska i Mentzena, czy więc to raczej w polityce się podobno nigdy nie mówi nigdy, ale jednak mimo wszystko to sobie póki co dzisiaj trudno wyobrazić. Koalicja Konfederacji z PiS-em wydaje się możliwa, no ale właśnie tutaj chodzi o to, Konfederacja liczy na to, że po raz pierwszy znajdzie się u władzy, a więc chciałaby tej władzy dostać w swoje ręce po prostu jak najwięcej.
Czy Polska 2050 się zreaktywuje? Dostanie takę wicepremiera?
To trudno powiedzieć, dlatego że no tak, ale utraci prawdopodobnie funkcję marszałka Sejmu tak. Jednak.
Nie, ale będą mieli wicemarszałka.
Będą mieli wicemarszałka, ale to już nie jest to samo, tym bardziej, że to chyba nie będzie jednak Szymon Hołownia, tylko ktoś inny. Więc no... Tak naprawdę problem Polski 2050 ma taki personalny wymiar. To znaczy to jest problem tak naprawdę Szymona Hołowni. Jak on się odnajdzie w tej nowej roli, kiedy już przestanie być tym marszałkiem i jak on sobie jakby zaprojektuje tą swoją przyszłość polityczną. No na razie to nie wygląda dobrze, dlatego że tam nie widać żadnego pomysłu dzisiaj. A więc no, z tego punktu widzenia, jeżeli lider jest w kiepskiej kondycji, no biorąc pod uwagę to, jak te polskie partie funkcjonują, to znaczy one są bardzo silnie, jakby można powiedzieć, uzależnione niejako od kondycji lidera. No więc w tym sensie tutaj te perspektywy Polski 2050 są dosyć no, mgliste, mówiąc najdelikatniej.
A jak zakończy się, albo już można powiedzieć, ucichła ta kłótnia na naszym lokalnym podwórku pomiędzy szefem Dolnośląskiej PO Michałem Jarosem, wiceministrem, a wiceprezydent Renatą Granowską?
Ja myślę, że to jest cisza przed burzą, to znaczy tutaj będziemy mieli...
A dzisiaj taki spokojny poranek.
No tak, ale będziemy mieli nowe rozdanie po prostu, to znaczy będzie nowa partia, a więc trochę trzeba będzie przebudować te struktury.
No to i wyjdzie zwycięsko? No,
to tak naprawdę zobaczymy, tym bardziej, że tu no, jednak pewne nowe środowiska się będą musiały pojawić. No a z drugiej strony słyszymy, że ten konflikt na szczeblu lokalnym dotyczący miasta no, znowu jakby wraca. Tak? No, padły znowu zapowiedzi referendum, czy
tak,
zbierania
podpisów. To też chciałam podpytać, czy będzie to tym razem udana próba?
To jest...
Zwłaszcza, że media znów piszą o panu prezydencie.
Znaczy problem polega na tym, że myślę, że tutaj inicjatorzy referendum po tej porażce na wiosnę, kiedy nie zebrali podpisów, to pytanie, czy oni się czegoś nauczyli.
No, mówią, że tak.
Jeżeli tak, no to rzeczywiście można spróbować podejść.
Mówią, że
do
brakowało
ponownie.
Im 11 tysięcy podpisów i teraz zbiorą.
No
pytanie,
właśnie.
Czy im się to uda?
Pytanie,
dobra
czy
pora
się to
i czy nie
uda.
Za szybko?
To znaczy, pora nie jest najgorsza, dlatego że z kolei dochodzą takie silne sygnały z prokuratury, że rzeczywiście te oskarżenia wobec prezydenta Sutryka trafią do sądu, więc to prawdopodobnie znowu przyciągnie uwagę mediów. Będziemy mieli tutaj różnego rodzaju doniesienia odnośnie tego, jak ta sprawa przebiega i tak dalej. No i oczywiście to pewnie chwilę potrwa, no ale wiadomo, że prezydent będzie musiał się jednak bronić przed tymi oskarżeniami. I to jest rzeczywiście taki czas, gdzie te podpisy można by próbować zbierać. Natomiast cała rzecz, i to chyba organizatorzy tego wiosennego referendum zdają sobie z tego sprawę, że oni to trochę zawalili organizacyjnie. No i tak naprawdę to nie wynikało z tego, że akurat się nie udało, bo poparcie dla prezydenta jest takie jednoznaczne, ale po prostu no to wbrew pozorom jest dosyć trudna operacja i naprawdę trzeba się dobrze do tego przygotować.
Czy jesień może przynieść przełom na polskiej scenie politycznej?
Przełom nie. To znaczy wydaje mi się, że po prostu to taki prawdziwy przełom to będą wybory parlamentarne. Natomiast no,
i dwa lata.
Pytanie, czy one będą w konstytucyjnym terminie, czy będą wcześniej, no to czas zależy pokaże. Od bardzo wielu czynników.
Politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i dobrego tygodnia życzymy Państwu.
Dziękuję.